stoimy u progu nowego roku, czyli roku 2026. Ten przełom lat jest takim momentem, gdy podsumowujemy, ale też zaczynamy planować różne rzeczy na kolejny rok. My dziś w Radiu Rodzina opowiemy o tych najważniejszych momentach 2025 roku, ale spojrzymy też nieco w przyszłość i wróżyć nie będziemy, tak tylko dodam. Ze mną w studiu jest nasz gość Krzysztof Kotysz, astronom z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam cię.
Cześć.
Jeśli chodzi o 2025 rok, no to myślę, że tutaj jest o czym mówić i to chyba nie tylko pod kątem obserwacji astronomicznych.
O tak, zdecydowanie. Pod kątem obserwacji astronomicznych było ciekawie, ale również pod względem takich odkryć, które będą rzutowały na przyszłość astronomii, również rok 2025 był ufit.
No to zacznijmy od odkryć. Czy któreś z tych wydarzeń możemy nazwać takim jakby historycznym?
Pewnie wielu by uznało, że takim jednym z największych odkryć 2025 roku była ta słynna kometa 3i Atlas. Z punktu widzenia astronomicznego, no jest to niezwykły obiekt, z tego względu, że jest to trzeci dopiero znany nam taki obiekt, który przyleciał do naszego Układu Słonecznego, spoza naszego Układu Słonecznego. Jest to kometa o dosyć nietypowym składzie, która dla ludzi, którzy zajmują się kometami, jest na pewno wyjątkowym laboratorium do badań, bo można różne ciekawe rzeczy o pochodzeniu takiej komety i o tym, jak ona została uformowana, powiedzieć. No, jest tutaj też drugi aspekt, że była ona bardzo silnie w mediach promowana ze względu na różne teorie spiskowe dotyczące rzekomego pochodzenia nienaturalnego tej komety. No tutaj od razu chciałbym też ukrócić te wszystkie spekulacje. No to nie ma żadnych dowodów na to, że to jest statek obcych, jak to wiele nagłówków głosiło w mediach, no ale przez to się bardzo silnie wybiła i była na tapecie dalej jest przez długi czas, z tego względu też, że...
Ale jest jeszcze drugie wydarzenie, które uważasz, że było bardzo ważne w tym roku. Co
tak,
to było?
Z punktu widzenia astronomicznego, takim dla mnie przynajmniej jednym z chyba najważniejszym wydarzeniem było uruchomienie i upublicznienie pierwszych danych z takiego nowego teleskopu, który jest zlokalizowany na półkuli południowej w Chile, on się znajduje. Nazywa się Vera Rubin Observatory i to jest też potocznie nazywane teleskopem LSST. I jest to teleskop, który docelowo ma... Oczywiście, jak wspomniałem, że jest na południowym niebie, więc będzie nam obserwował południowe niebo, ale co 3-4 noce będzie wykonywał pełen skan całego nieba. Także będziemy mieli mnóstwo nowych danych do analizy i zbliżamy się do takiego momentu w historii astronomii, gdzie, do którego tak naprawdę my jako astronomii dążymy, żeby mieć podgląd na żywo całego nieba. No to jeszcze nie jest ten moment, ale już naprawdę blisko się do tego jest. Z tego względu, że będziemy mieli świeże obserwacje całego południowego nieba mniej więcej co 3-4 dni.
Czyli te zdjęcia są właśnie pod tym kątem ważne.
Bardzo ważne. Już z kilka takich informacji o tych pierwszych obserwacjach, które zostały wypuszczone, upublicznione, to już z pierwszych testów około 10 godzin obserwacji wykryto ponad 2000 nowych asteroid. Wystarczyło tylko 10 godzin obserwacji. Tutaj warto nadmienić, że to jest tak niesamowity instrument z tego względu, że on obserwuje wycinek nieba, który jest mniej więcej wielkości 45 tarcz księżyca. Czyli to jest dosyć spory kawałek nieba. To jest niecałe 10 stopni takich kwadratowych. No i ma bardzo, bardzo dobrą rozdzielczość, także tam bardzo dużo szczegółów jest widocznych na tych zdjęciach. Oczywiście to powoduje też swoje problemy, bo to są ogromne ilości danych, ale to już są kwestie techniczne, z którymi też trzeba było się uporać. No ale jeśli chodzi o ten materiał obserwacyjny, no to jak powiedziałem, ponad 2000 nowych asteroid. Do tego zrobiono takie zdjęcie, które jest złożone z ponad 1000 obrazów, taka mozaika. I jest to pole, w którym, no to jest jakiś tam mały wycinek nieba, ale znajduje się na nim 10 milionów galaktyk, co jest około, to jest niecałym procentem tego, co ten instrument będzie w stanie nam dostarczać. Docelowo przyjmuje się, że cały ten przegląd będzie obserwował ponad 20 miliardów galaktyk. Także to jest ogromny skok, jeśli chodzi o to, co będziemy mieli, jakie dane będziemy mieli my jako astronomowie dostępne do dalszych obserwacji i analizy, żeby no, poznać też naturę tych obiektów.
Czy wy we Wrocławiu również będziecie korzystać z tych zdjęć? One będą jakby ogólnodostępne dla każdej instytucji badawczej?
Tak, one nie będą ogólnie dostępne, ale każda instytucja badawcza jest jakby włączona w ten projekt poprzez takich swoich reprezentantów, którzy uczą się, jak z tymi danymi obcować, jak je się do nich dostać, jak je analizować. I każdy u nas we Wrocławiu również mamy, jest kilka takich osób, które są jakby oddelegowane do tego, żeby tymi danymi się zajmować.
Jesteś jedną z nich?
Tak.
W 2025 roku, myślę, kosmos był tematem numer jeden w Polsce i myślę, że w dalszym ciągu może nim być. To między innymi oczywiście za sprawą doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Czy tutaj ta misja IGNIS, pierwsza polska misja, która się odbyła, miała znaczenie dla astronomii? Było w niej coś ważnego pod tym kątem?
No to na pewno ten taki aspekt promocji, powiedzmy, kosmosu jako takiego, nauki i astronomii również w tym wszystkim odgrywa bardzo dużą rolę. No sama misja Sławosza była bardziej skupiona na pewnych eksperymentach, czy to inżynieryjnych, technicznych, biologicznych też i psychologicznych. Natomiast no, tam tej astronomii było mało, ale ta misja po misji, czyli te jego wyjazdy po różnych instytucjach, szkołach, uniwersytetach w Polsce, i ta promocja w ogóle całego sektora kosmicznego jako takiego, również gdzie astronomia odgrywa silną rolę, to na pewno ma dużą, dużą wartość.
Czy zauważyliście, że jest duże zainteresowanie tutaj we Wrocławiu? Bo wiem, że przedstawiciele Instytutu byli na tych wydarzeniach ze Sławoszem.
Tak, było spotkanie ze Sławoszem na Uniwersytecie Medycznym, ale również w tym były zaangażowane jest jeszcze inne uniwersytety. Mi też się udało na to spotkanie być i no było to niesamowicie ciekawe doświadczenie o tym, jak opowiadał on o swoich z kolei doświadczeniach, czy to samego lotu, czy pobytu na stacji kosmicznej. No i sala była pełna, było mnóstwo pytań, mnóstwo różnych ciekawych anegdotek i to na pewno, no wierzę w to, że to się przyczyni też na wzrost zainteresowania astronomią, na przykład jako kierunkiem studiów. Że może to przyniesie też wzrost liczby studentów u nas.
No to przejdźmy w końcu do tego, co było na niebie w tym roku, czyli do obserwacji. O jakich wydarzeniach możemy tutaj mówić?
To początek roku może dla takich zapalonych obserwatorów był ciekawy, ponieważ no były tam czy to jakieś zakrycie Saturna przez Księżyc, oczywiście były też jakieś roje meteorów, ale dla takiego człowieka, który nie bardzo się orientuje w temacie, w obserwacjach astronomicznych, no to takim pierwszym wydarzeniem, które pewnie go zaciekawiło i było takie znaczące, no to było częściowe zakrycie, zaćmienie Słońca widoczne z Polski, to było 29 marca. My również u nas w Instytucie organizowaliśmy takie małe wydarzenie, gdzie sporo osób przyszło. Pogoda była w kratkę, głównie zachmurzenie, ale były przerwy w chmurach, gdzie to zaćmienie rzeczywiście można było obserwować. No ono było dosyć małe, ponieważ tylko 15% tarczy słonecznej było zakryte, ale to już samo w sobie było widoczne i też po prostu pokazuje, jak te zjawiska działają. Także to było w marcu. No i później oczywiście były kolejne roje meteorów. Mieliśmy w sierpniu już słynne Perseidy oczywiście, ale no to są takie zjawiska, które tak naprawdę występują co roku, więc to nie jest nic wyjątkowego. Natomiast no już to w tym wyjątkowym obiektem, który już był wspomniany, to była odkryta ta kometa 3i Atlas, która wzbudziła bardzo dużo zamieszania i zainteresowania. Ale oprócz komety 3i Atlas, również we wrześniu, październiku, listopadzie można było obserwować inne komety, również takie, które niektóre wydawało się, że mogą być widoczne gołym okiem, ale nie były, ale przez lornetki czy teleskopy również były widoczne, także to był taki też dosyć intensywny okres dla osób, które interesują się obserwacjami komet i lubią to. Natomiast we wrześniu mieliśmy jeszcze zaćmienie Księżyca, całkowite, widoczne z Polski. I no, ono było widoczne tak zaraz przed zachodem słońca, więc księżyc był nisko nad horyzontem, wschodził, więc to też może niektórzy by powiedzieli, że warunki do obserwacji były niesprzyjające, ale spowodowało to też takie wyjątkowe warunki do na przykład ładnego sfotografowania takiego zjawiska, ponieważ księżyc nisko nad horyzontem, jeszcze w jakiejś ładnej kompozycji, w kadrze jakimś, no to na pewno pięknie się prezentuje, no i to zaśmienie księżyca powoduje, że księżyc ma taką pomarańczowo-czerwoną poświatę, co jest no, takim niezwykłym też zjawiskiem, no, bo księżyc zwykle tak nie wygląda. Także to było, jeśli chodzi o końcówkę roku, no i już w zasadzie niecały miesiąc temu, w listopadzie na Słońcu miał miejsce taki bardzo silny rozbłysk słoneczny, który był połączony z koronalnym wyrzutem materii, czyli jest po prostu z kawałkiem materii słonecznej, która się od niego odłączyła, oderwała i pofrunęła w stronę Ziemi. No jak taka materia dotrze do ziemskiej atmosfery, powoduje, że te cząsteczki wpadają w ziemską atmosferę, ją aktywują i powstają nam zorze polarne. No i taką zorzę można było obserwować również na niskich szerokościach geograficznych, w tym szerokościach geograficznych, na których leży Polska. Były doniesienia nawet z Florydy, że tam taką zorzę można było obserwować. No wtedy w Polsce akurat pogoda nie pozwalała na to, no ale wiem, że były miejsca, gdzie jakieś przerwy chmurek były i ludzie też jakieś zdjęcia zrobili i ta zorza można było zaobserwować.
To jeszcze tutaj podkreślmy, że Floryda leży już tak bardzo na południe, że zazwyczaj nie są tam widziane zorze.
Zdecydowanie nie.
No to teraz spójrzmy w przyszłość. Czy w 2026 roku możemy liczyć na jakieś ciekawe obiekty na niebie? Albo wydarzenia?
No w 2026 roku zaczniemy w marcu, 3 marca, od kolejnego częściowego zaćmienia Księżyca, które no, z Polski nie będzie widoczne, ale...
A gdzieś w okolicy nas?
Nie, z tego jak to sprawdzałem, to chyba południowy Pacyfik. Także, no, niestety.
Kawałek.
Tak, ale w sierpniu, sierpień będzie obfitował w kolejne niesamowite zjawiska. Jednym z nich również będzie całkowite zaćmienie Księżyca, które z Polski już będzie widoczne, ale gdzieś tam znowu podczas zachodu Słońca. Natomiast będzie jakoś można je również zaobserwować. No ale tym takim koronnym wydarzeniem, no to będzie chyba wydarzenie z 12 sierpnia 2026 roku. Będzie to całkowite zaćmienie Słońca i będzie widoczne z Europy. Głównie najlepsze warunki będą na Islandii, północnej Hiszpanii. To chyba jeśli chodzi o Europę. I jest to o tyle niesamowite, że no, w Europie te zaćmienia całkowite nie zdarzają się aż tak często. Ostatnie było już trochę lat temu. Więc tutaj będzie okazja do tego, żeby niedużym nakładem sił zobaczyć takie zjawisko na własne oczy.
A czy ty czekasz szczególnie na jakiś obiekt albo na jakieś wydarzenie?
No ja bardzo czekam na to zaćmienie Słońca, bo jeszcze nigdy zaćmienie Słońca na własne oczy nie obserwowałem i planuję to zaćmienie Słońca zobaczyć.
No to tego życzymy właśnie w zbliżającym się roku. Czego możemy życzyć słuchaczom, miłośnikom obserwacji nieba właśnie na 2026 rok?
No tym, co się rzuca na pierwszy rzut oka, to oczywiście bezchmurnych nocy. Bo to jest podstawa do tego, żeby móc jakiekolwiek obserwacje astronomiczne prowadzić.
I my jako Radio Rodzina również się dołączamy, a ja przypomnę, ze mną był Krzysztof Kotysz, astronom z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Również dziękuję.